Już sprawdzam, który to odcinek. No co, no wiesz, lepiej być przygotowany, lepiej wiedzieć, że to jest chyba 111. No, dokładnie.
111 odcinek. 3 jedynki.
To przypadek?
Byś nieprzygotowanie zgłaszam.
Niby. Ja też.
No nieźle.
Wojtku, witam cię w nieprzygotowanym odcinku numer 111.
Witam ja ciebie również w tym samym odcinku 111.
Doskonale. I może przejdźmy po prostu. Przejdźmy do robienia rzeczy, Wojtek.
No dobrze. Ja zgadzam się. To jest dobra propozycja. Idźmy w tą stronę. W tam, gdzie nie ma nas.
Jezus Maria. Lepiej nie będzie, co?
No nie, nie. Lepiej nie będzie. No to co?
Dobra. To ja chcę zacząć, bo ja mam taki temat, który troszkę mnie już od jakiegoś czasu boli, piecze, trochę o nim mówiłem, a tak chcę powiedzieć, jak bardzo mnie to wkurza tak naprawdę.
Czy to jest kolejny odcinek, znaczy kolejny fragment z serii Rant Orzecha?
Trochę tak.
Powinniśmy jakiś jingle zrobić na to.
Para, pa, na przykład, pa, 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 pa.
Nie, 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 co ty, to jest prawie intro. Nie, nie, powinno być takie Rant Orzecha.
Jezus.
No to jedziesz.
Okej, okay, więc jakoś w zeszłym tygodniu albo na początku, no w zeszłym tygodniu pojawiły się wyniki finansowe Apple za ostatni kwartał.
No i spadki.
Okazało się, że to jest pierwszy od iluśnastu, który nie jest rekordowy.
W sensie nie rośnie.
Tak.
Nie szczytuje.
I to jest jedna informacja. Druga informacja jest taka, że nie wiem, czy wiesz, że nie będzie iPhone'a 7S.
Jak to nie?
Będzie od razu iPhone 8.
Nie wierzę w to. Dlaczego tak jest?
Nie
Kto
wiem.
Tak powiedział?
Ktoś tam w internecie.
A nie, to musi być prawda.
Tak, i nie wiem, czy wiesz, że iPhone 7 będzie opóźniony.
Orzesz ty.
I 8
czy to też.
Czy
to też internet donosi?
Tak, w internecie zostało tak powiedziane.
Ja cię kręcę. To ja nie wiem, co zrobić ze sobą. To znaczy, że co? Będę musiał czekać dłużej?
Nie, Wojtku, bo kurwa nic się nie wydarzy tak naprawdę. Apple wcale się nie skończy, dlatego że jeden kwartał miało nierekordowy.
Nie.
Oni nadal mają takie furgonetki pieniędzy, że tak naprawdę mogliby przestać zarabiać i prawdopodobnie przez parę lat, prawdopodobnie przez paręnaście lat mogliby się spokojnie utrzymywać.
Nie mogliby zacząć, kurde, jakieś sensowne rzeczy robić zamiast tych iPhone'ów, jakieś rakiety w kosmos czy coś?
No,
patrz na Elona Muska,
no, mogliby się wziąć za siebie, no nie?
No właśnie.
iPhone 7S, czy będzie, nie wiadomo, do momentu premiery tak naprawdę, co może być szokujące.
Jestem zaskoczony tą informacją.
Tak, natomiast ja obstawiam, że jakby bardzo dużo osób się pochyliło nad tą groundbreaking informacją i zrobiło z tego bardzo poważny artykuł na blogu, jak to Apple się kończy, bo nie będzie iPhone'a 7S, tylko od razu przejdą do iPhone'a 8. Niewiarygodne, nie wiadomo, ale oczywiście dobrze sobie pierdolnąć pościga. I kolejna rzecz jest taka, że od 4 lat pojawia się informacja, że nowy iPhone będzie opóźniony na premierę i od 4 lat iPhone'y pojawiają się w tym samym momencie? Kurwa, nie rozumiem. W sensie, no naprawdę, jest po prostu absurd bijący z tego wszystkiego, jak bardzo ludzie chcą zbić sobie kolejne kliki, jest po prostu...
No, witaj w internecie, Pawle Orzechu. Kłaniam się nisko. Oto to, o co nie walczyliśmy wcale.
Wiesz, jest sytuacja, w której po prostu ludzie robią co roku te same newsy z czegoś, co zupełnie nie jest newsem, albo okazuje się bardzo szybko oczywiście, że nie jest prawdą. To jest trochę tak, jak co roku pojawiają się przecieki z matury, które nie są przeciekami z matury.
Tylko sprzed 4 lat.
Albo w ogóle jest napisane, wszedłeś, frajerze. I dokładnie to samo powinno być napisane na tych... Ja mam czasami ochotę napisać taki wpis, w którym będzie właśnie taki clickbaitowy tytuł i w środku będzie znowu się, kurwa, dałeś nabrać, frajerze.
Mhm. To jest dobry straszne. Pomysł, ale już sprzedałeś, więc tak, już nikt nie będzie zaskoczony.
To jest straszne, jak wiele osób robi to, że pisze te głupoty, jak wiele osób to czyta. To jest straszne. Obstawiam, że Spider-Swift w tym roku też coś takiego zrobi, że w bardzo dużo, że Antiweb, wszyscy zrobi, w sensie dużo tych serwisów technologicznych w Polsce zrobi na pewno jedną z trzech rzeczy. Apple się skończyło, no jakby tutaj obstawiam najbardziej Spider-Swift'a. iPhone 7s opóźniony. Albo nie będzie go, to myślę, że wszyscy napiszą, a okaże się potem, że może będzie, albo może go nie będzie, tak? Jakby nie wiadomo. Szczególnie, że to jest dopiero za 2 lata, ale już wiadomo, plotsy.
Nie, no wiadomo, pisać warto.
Tak, i co jeszcze? Że czegoś tam nie będzie też pewno. A o tym, że nie ma tego jacka 3,5 mm, to ja już mi się nawet... Może go nie będzie. I co?
Może nie.
W sensie...
Może nie będzie.
Bo jeszcze jest jedna rzecz, którą ja chcę rozróżnić, bo jest rozmowa, co by było, gdyby go nie było.
No.
I to jest to, co mam nadzieję i staram się, żebyśmy my uprawiali. Na zasadzie, co by było, gdyby. I próbujemy, albo mówimy, co byśmy chcieli, żeby. Natomiast jest różnica pomiędzy napisaniem nie będzie iPhone'a 7s. A różnica pomiędzy napisaniem no, myślimy, że prawdopodobnie według naszych plotek, informacji nie będzie iPhone'a 7s. Są zupełnie dwa różne spojrzenia i jedno robi sieczkę z mózgu, a drugie potrafi być całkowicie merytorycznym i przyjemnym do przeczytania tekstem czy audio, czy tym podcastem. W sensie...
Mało tego, jeszcze dorzucę, że w tym tekście mogłoby być na przykład wyjaśnienie czy próba wyjaśnienia dlaczego i co to może oznaczać dla rynku. A nie tylko nie będzie. Rozumiesz? No, w sensie, żeby wykonać jakiś proces myślowy, zastanowić się, okej, no dostaliśmy jakieś tam plotki i co z tego może wynikać?
No właśnie, ale to jest...
tego nie ma, no.
To jest chyba zbyt skomplikowane dla większości pisaczy, pismaków, piszących.
Może. Albo dla odbiorców.
Może dla odbiorców. Nie wiem. W każdym razie to jest absolutnie boli mnie po prostu ta sytuacja, kiedy widzę te gówno w internecie, które jest non-stop co roku takie samo. Co roku pojawiają się dokładnie te same informacje, które potem okazują się być dokładnie fejkami. Co roku te jakby gówno wyrzucają z siebie dokładnie te same osoby. Znaczy nie dokładnie te same, ale dokładnie te same serwisy, tak? I to jest smutne, że ludzie dalej jakby uważają, że to może mieć cokolwiek wspólnego z prawdą i jeszcze smutniejsze jest to, że ludzie naprawdę o tym piszą, bo to jest dorzucanie takiego niepotrzebnego gówna do sieci, w który, w sensie, to jest tak jak wrzucanie pobitych psów do internetu. Zdjęć.
Mhm.
Jakby to niczemu nie służy.
Grube porównanie.
To niczemu nie służy. Na zasadzie... No może grube porównanie. Chodzi mi o fakt, że można inaczej zaadresować ten problem niż na przykład... O, lepsze. Wycofuję się z tych psów. Pamiętasz takie, pamiętasz takie zdjęcie poparzonego dziecka? Jeden like, jeden prayer?
Tak, niestety pamiętam.
No więc to ja bym przyrównał do tego. Albo jeszcze lepiej. Pamiętasz takie zdjęcie dziecka, które miało naleśnika na twarzy? Jeden like, jeden prayer?
Tak.
To jest dokładnie, Wojtku, to.
Widziałem jeszcze kota, który jest masełkiem.
A widziałeś
kota... szyneczkę.
Czy widziałeś kota, który ma na głowie ser? Wojtku, to jest dokładnie ten sam poziom.
No tak. Tylko, że kot ze serem jest śmieszny.
Ci ludzie też są.
Okej, okay, ale ja się nie śmieję, wiesz?
Ja czasami się śmieję, bo jest mi... Znaczy, śmieję się z zażenowania.
Mm-hmm. No właśnie, to jest taki śmiech, którego nie chcesz czuć raczej.
To jest tak samo przykre, jak naprawdę jest tego dużo i to wynika chyba z tego, że abstrahując się od jakby całego mechanizmu clickbaitowania, to dlaczego ci ludzie to robią, to oni chyba robią to dlatego, że oni nie znają się na temacie. Wiecie, uważam, że taki artykuł czy taki tekst jest oznaką braku wiedzy.
No jest płytki zwykle.
Tak, ale chodzi właśnie o to, że jest oznaką głupoty i braku wiedzy jednocześnie, bo to, że nie masz wiedzy, no nie, to jest problem, ale jakby możesz tą wiedzę zdobyć. Natomiast jak jesteś głupi, to zupełnie jakby się nad tym nie skupisz, nie zauważysz, nie spróbujesz się pochylić, czy jakby przemyśleć tego, co piszesz. I dlatego strasznie mnie to boli, jest mi strasznie przykro, że ludzie tak robią i jeszcze jest gorsze to, że kiedy zwracasz mu się uwagę, ej ziom, jesteś totalnie jakby w błędzie, albo totalnie powiadasz schemat, który zrobiłeś rok, to jest na zasadzie, nie, teraz te informacje są sprawdzone, bo ja je wymyśliłem pod prysznicem, a poprzednim roku w kiblu i jakby te podprysznice są lepsze.
Trudno z tym dyskutować. Chociaż nie, ja bym się zastanowił, czy spod prysznica, czy z kibla, bo jakby w obu tych miejscach rzeczywiście najlepsze pomysły wpadają.
No, tak, jakby Wojtku,
to jest fakt. To jest fakt.
Ja nie neguję tego, że on myślał dobrze pod prysznicem.
No tak.
Ale zaraz, żeby z siebie takie gunwo wylewać
no dobrze.
Do internetu. To tak samo jak z blogerami. Poczekaj.
O nie.
Ci, którzy piszą teksty codziennie, ja pierdolę. Nie mogę już, dobra, nieważne.
No, w każdym razie...
Nie, bo ja jestem trochę cięty, wiesz, teraz. Może tak? Zauważyłeś.
Teraz szczególnie.
A to się bierze z tego, że próbuję jakby kurować swoje treści. No nie? To już o czym mówiliśmy, kuracja treścią. Tak. Jezu, jak mnie to boli, Wojtek. Wojtek, jak mnie to boli, dlaczego ja to tak pomyślałem, żeby to zrobić?
No dobrze, to okej, ja rozumiem twój ból i teraz poszukajmy jakiegoś rozwiązania.
Ja nie będę tego czytał i nie będę, jak ktoś mi podeśle linka, to mu dam bana i jak nie będę tego widział, to będzie super. I dan.
To ja ci będę replikował specjalnie, możesz na mnie liczyć, wiesz o tym przecież.
Dzięki.
W każdym razie...
Ej, ważne, zobacz. I będzie, będzie bitlink zrobiony tak. W stylu...
Super ważne.
Super ważne.
Super ważny news.
Albo będzie bitlink zrobiony na zasadzie jakby z link z Reddita to miał być, nie? Ja wchodzę tu, jeb. No. Proszę. iPhone 7 opóźniony.
Jeszcze ci 301 kami poprzeskakuje przez kilka serwerów. Wiesz?
Dole.
Nie, i bit.ly/Apple wcale się nie skończyło. Głęboka analiza.
Wchodzę tam spadę.
Ale poczekaj. Tak, dla odbicia piłeczki i dla równowagi nie jest zawsze tak źle. Nie wiem, czy czytałeś tekst Pawła Tkaczyka o Apple.
Tak, czytałem i on mnie trochę właśnie natknął.
No dobrze, ale w którą stronę?
Właśnie, że ci ludzie są głupi, nie rozumieją, nie mają wiedzy, nie wiedzą, co robią.
Bo tekst Pawła Tkaczyka zalinkujemy na pewno w opisie i to jest coś, co warto przeczytać. Dobrze. I to jest
zalinkuję.
Tak, zalinkuj. I to pokazuje, że można. To znaczy, to pokazuje, że można pochylić się nad jakimś zagadnieniem.
Użyć mózgu w trakcie.
Użyć mózgu, przeczytać dwie książki i wyciągnąć z nich wnioski napisać już, o tym tekst.
Myślę, że już przerosło większość polskich dziennikarzy, też blogerów, użyć mózgu, a przeczytać książki, Wojtek, to już myślę, że pojechaliśmy tak bardzo głęboko. O Jezu.
Deep.
Szczególnie, że przeczytać książkę, która nie jest jednocześnie biografią Steve'a Jobsa spisaną przez Isaacsona.
Tak.
To już jest, to przerosło. Jak nasza szkapa.
Nie, no, absolutnie. Tak. Natomiast, żeby wszystko było jasne, my nie będziemy się w ogóle bić w pierś, bo my nie pretendujemy do bycia serwisem technologicznym ani podcastem technologicznym.
My jesteśmy entertaining
sensu
chyba.
Sensu stricto. My jesteśmy raczej infotainment, więc pozwalamy sami sobie na to, że płytko traktujemy różne zagadnienia, chociaż w niektóre się zagłębiamy i uważam, że niektóre z naszych odcinków są mega głęboko
i teraz, pociągnięte. Teraz Wojtku żałuję, że nie mamy wideo, bo wrzuciłbym Lenny Face'a. Zagłębiamy, nie. Pociągamy Lenny Face,
no,
mocno.
Wiadomo. Powinniśmy mieć taki wydrukowany w ogóle na kartce i tylko podnosić. W każdym razie jakby... To jest tak, że my lubimy narzekać, ale nie musimy patrzeć na siebie, bo my nawet nie próbujemy być poważni. Jakby to nie jest to miejsce.
Ej, myślisz, że ktoś słucha z podcastu, żeby się dowiedzieć, co w technologii piszczy?
Wiesz co? Boję się, że ktoś może tak, wiesz, tak mieć. Słuchajcie, jeżeli tak macie i chcecie się dowiedzieć czegoś nowego, technologii, o tego, co tu się dzieje,
to gazeta.pl,
to najlepiej. Znaczy,
Onet.
Tylko WP. Onet. Technowinki i inne takie rzeczy. Tutaj jest US Podcast, tutaj się śmiejemy generalnie. No tutaj jest beka, tutaj są rzeczy, są gadżety i takie rzeczy, ale tylko na zasadzie hej, to jest fajne do użycia, a Jezus to nie
podcast
jest fajne.
Jest po prostu
i więcej
taki,
nie trzeba.
Jezus Podcast to jest taki blog, tylko na Facebooku, no nie?
Tak. Ostatnio mało jest emotikonek, chciałem się poskarżyć.
Przepraszam, życie mnie pogrążyło. Mm-hmm. Szczególnie, że no być może będę robił kolejne miejsce w social.
O matko.
Wedla korzech. Chciałem robić apki, będę robił social.
To brawo. Powodzenia, jakby trzymał kciuki, będę pisał komentarze, żeby podbijać ci edge rank. W każdym razie, wracając do tematu. Zgadzam się z tobą, Pawle Orzechu, że takich treści po prostu internet już nie potrzebuje. I tylko, że mam jedno ale. Jedno ale polega na tym. My nie jesteśmy internetem. W takim sensie, że trudno nam jest decydować o większości. I jeżeli większość decyduje, że chce klikać w takie rzeczy i chce to czytać, bo na przykład spędza na takiej
tylko,
stronie
że to jest...
tą minutę czy półtorej i później idzie w takie przysłowiowe miasto i mówi... Dowiedziałem się czegoś, albo ej, słyszeliście, że w iPhone'ie iPhone'a 7S ma nie być? Wiesz, to dla nich to jest w pewnym sensie entertainment, w pewnym sensie trochę oszukiwanie samych siebie, że coś wiedzą, albo że się czymś interesują, tylko że interesują się bardzo płytko, jak widać. Bo jakby wiesz, nie szukają źródeł, nie szukają głębiej tematu, nie
tylko,
szukają drugiej strony.
Tylko to jest nie znam się, a się wypowiem. A to jest złe.
Tak? To jest złe zawsze. To jest złe zarania i to jest złe w korzeniu. Tak?
No więc...
Natomiast rzeczywiście, i tutaj się absolutnie zgodzę. Tylko z drugiej strony to użytkownik decyduje, gdzie i co będzie czytał.
Nie.
Skoro użytkownicy...
Nie.
No trochę
nie,
tak,
w sensie,
trochę tak.
To jest... To jest bardzo odważne stwierdzenie i jakby zakładające, że nie ma złych rzeczy w internecie.
Nie, bez przesady. No, nie, to nie o to chodzi, wiesz. Nie to chciałem...
ja bym bardzo mocno niestety ekstrapolował twoje zdanie, że użytkownik chce czytać to, będzie czytał to, co chce czytać, bo w takiej opcji użytkownik może czytać treści, które są absolutnie niezgodne z prawem, wiesz, no bo chce je czytać, tak?
No, okej, okay, no dobrze.
To jest
dobrze.
Z jednej strony złe, a z drugiej strony jest złe, no bo to jest takie myślenie na zasadzie użytkownik nie chce szczepić swoich dzieci, więc nie będzie szczepił swoich dzieci. Which is wrong, po prostu. I to jest kolejny raz, kiedy użytkownik chce czytać... On, wiesz co, to nie chodzi chyba bardziej o to, że użytkownik chce czytać takie treści. Tylko on takie treści dostaje, bo one są najbardziej klikalne i wiesz, Apple się skończyło, zobacz najnowszą informację, galeria memów. No więc on to kliknie, ale to nie jest dobry sposób.
To jest zamknięte koło i zastanawiam się po prostu, czy można je przerwać. Rozumiesz? Czy można zbudować jakieś miejsce w internecie, które będzie serwować dobre treści
Jezus
i będzie się mogło będzie mogło się z tego utrzymać, bo to jest,
Jezus,
wiesz...
utrzymać.
No właśnie. Nie no, wiesz, na końcu są zawsze pieniądze. Znaczy, za serwery można sobie płacić z własnych pieniędzy, okej, nie? Ale jak zaczynasz rosnąć, to zaczyna to być coraz droższe. Jak zaczynasz być coraz droższe, to szukasz pieniędzy i tak dalej, i tak dalej.
Ważna informacja, jest podcast nie płaci za serwer.
Powered by Zenbox, thank you.
To jest dobry moment, żeby to powiedzieć.
Tak.
To się nazywa kontekstowa reklama.
I to może być, wiesz, że to może być odpowiedź na wszystko. Ja naprawdę myślę o stanie internetu od jakiegoś czasu i jakby jestem święcie przekonany, że po pierwsze odsłony...
Umrzemy, to jest po pierwsze.
To oczywiście, to jest oczywiste. Natomiast tak, odsłonówki powoli umierają, ale bardzo, bardzo powoli i za wolno jak na mój gust. To znaczy, że wiesz, mimo tego, że coraz bardziej popularne są wszystkie wtyczki, które chowają reklamy, pop-upy i inne ogromne banery, to nadal one istnieją i nadal są dość dużą częścią rynku. Maleją z czasem, oczywiście, patrząc na dane rok do roku, to ciastko jest coraz mniejsze. Natomiast ta alternatywa dla preroli, dla tych reklamek wszystkich brzydkich, których nikt nie lubi i wszyscy je olewają i nikt nie chce na nie patrzeć, ta alternatywa nie rośnie tak szybko, jak powinna. I teraz jesteśmy trochę w takiej sytuacji, gdzie z jednej strony robienie odsłonówek nadal się opłaca, więc ludzie to robią, no bo skoro to się opłaca, to dlaczego nie? Z drugiej strony ten rynek kontekstowych reklam, czy też kontentu sprzedanego, czy też wiesz, i właśnie tutaj też jest ten taki moralny element, chociaż wydaje mi się, że kilka lat temu ten moralny element był dużo mocniejszy, to znaczy, że skoro redakcja pisze jakiś tekst, to on nie może mieć nic wspólnego ze sprzedanym kontentem. Ale może, moim zdaniem może, bo można zrobić to bardzo dobrze. Nie mówię o parówkach, absolutnie, ponieważ parówki Pamiętamy. Są takim złym przykładem i uważam, że tak nie powinno się tego robić. Ale można to zrobić mądrze. Można to zrobić tak, że użytkownik powie, okej, nie ma tu reklam w tym miejscu, natomiast widzę reklamy w treści jakieś. Przykład może być taki, że podczas prowadzenia jakiegoś programu prowadzący mówi, hej, a ten program macie dzięki Coca-Coli. Coca-Cola jest spoko, bo nam płaci. Pozdro. Czy taka reklama, w ogóle to powinniśmy to wyciąć, nie? Bo Coca-Cola nie zapłaciła za ten odcinek. Trochę słabo wyszło, nie? Ale zróbmy z tego meta żart. I wiesz, to użytkownikom nie powinno przeszkadzać. Wydaje mi się, że użytkownicy są już na takim poziomie zrozumienia, szczególnie widać to na YouTubie, że ten motyw sprzedania się, tak, troszeczkę odszedł już w zapomnienie. To dobrze, to bardzo dobrze. Tylko czy cały rynek jest w stanie wcisnąć się w takim dość wąskim gardle, jakim są właśnie tego typu reklamy. Pojawienie się w odcinku, to, że prowadzący coś o nas powie, to, że właśnie widać logotyp tego napoju, czegokolwiek, co jest reklamowane. Czy nawet to, że w zestawieniu 5 różnych urządzeń nasze będzie. Nieważne, co o nim powiedzą. Ważne jest to, że akurat wśród tych 5 nasz sprzęt się tam pojawi, płacimy za to kasę. Czy to jest złe? Wydaje mi się, że nie, bo nadal pozostawiamy recenzję, czy tą, wiesz, opinię, pozostawiamy w takim okej, zapłacili za to, że są i tutaj wydaje mi się, że ta informacja dla użytkownika byłaby istotna i warto ją jasno powiedzieć na początku, czy gdziekolwiek indziej. Słuchajcie, jakiś producent telefonów zapłacił nam kasę, żeby w tym zestawieniu, które za chwilę zobaczycie, jego sprzęt się znalazł. Dziękuję. I jedziemy. I dalej już mówimy szczerze, co ten sprzęt, dlaczego jest dobry, dlaczego jest zły. Publicity jest? Jest informacja o tym produkcie? Jest. Recenzja jest obiektywna? Zakładam, że jest. I gdybyśmy byli szczerzy dla właśnie naszych odbiorców, to jakoś tak by było łatwiej, byłoby fajniej w tym internecie. Ja mówię tobie, że ktoś mi płaci za to, że coś mówię. Ty mówisz, okej, rozumiem, bo przecież jakoś musisz się utrzymać. Klient jest zadowolony, bo ten dowiedzieli się użytkownicy o tym, że jego produkt istnieje i to kółeczko się zamyka. To jest bardzo proste niby, ale z drugiej strony właśnie, czy to się da zrobić na szeroką skalę, na tak szeroką, jak na ile pozwalają, wiesz, systemy, te kurcze jakieś AdWords czy inne, wiesz, AdSense, nie?
I Wojtek?
No?
Nie mam pojęcia, jak się znaleźliśmy o reklamach, w temacie o reklam.
No przyszliśmy tak, bo wiesz, rozmawialiśmy o słabym kontencie,
no wiem,
który
wiem.
Wynika z tego, że trzeba robić clickbaity, więc jak się klika, to się robi odsłony, to się robi reklamki, no. I tak przeszliśmy dość łagodnie. Ja tutaj przeniosłem nas trochę w inny świat, ale uważam, że to jest, znaczy to są pytania, które warto zadawać za każdym razem, kiedy mówimy o internecie i o tym, o słabym kontencie. Wiesz co, szczerze ci powiem, że chciałbym kiedyś wziąć udział w jakimś projekcie, który będzie stawiał na dobrej jakości kontent. I nie będzie robił takich rzeczy, które mi się nie podobają w internecie i za którym będzie można powiedzieć, kurde, fajnie, że tu przyszedłem, dowiedziałem się czegoś, widzę, że to jest pogłębione, daję plus jeden na Google Plus oraz łapka w górę.
Brawo, Wojtek.
I to by było spoko. I dzisiaj to robię w Wiesłus podcaście. No jeszcze się nie da z tego utrzymać. Ale trzymajcie kciuki wszyscy.
Może kiedyś zarobimy.
Może kiedyś tak. Także tak, kolego. Tyle chciałem powiedzieć na ten temat.
Doskonale.
No.
Wojtku, ale to zanim zaczniemy twój temat, którego swoją drogą jestem bardzo mocno ciekawy, jeśli chodzi o to, jakie urządzenie masz przy sobie, ale to zostawmy na chwilkę. Bo drugi temat to jest chyba temat, w którym także jestem na bieżąco.
Oho.
Więc Wojtku, jestem ciekawy, dlaczego na liście tematów znalazł się Silicon Valley?
Czyli
przetłumaczę na polski, Silikonowa Dolina. Dziękuję.
Ten temat się znalazł tutaj, ponieważ w zeszłym tygodniu zaczęły się dwa duże seriale. Wróciły do łask. Klan
i Silicon Valley.
I tak, to są najważniejsze seriale świata. Game of Thrones oczywiście i Silicon Valley. Wróciły w zeszłym tygodniu. Dzisiaj jest poniedziałek, można już obejrzeć drugi odcinek każdego z nich. I po drugim odcinku Silicon Valley mogę powiedzieć, że bardzo polecam. I to jest w ogóle bardzo ciekawy przypadek, bo ja nie oglądam tego serialu jako taki zwykły serial komediowy. Ja oglądam go trochę jak taką opowieść o Silicon Valley i z jednej strony absolutnie jakby jestem przekonany, że wiele z tych rzeczy, które tam się dzieją, są przesadzone, są, wiesz, podkręcone, ale kurczę,
bardzo wiele z tych rzeczy
czytam czasem, właśnie bardzo wiele z tych rzeczy nie jest takie i jak sobie czasem czytam te wszystkie serwisy, wiesz, TechCrunch, czy wiesz, jakieś inne serwisy, które mówią w ogóle o startupach i o tym świecie, o tych bańkach i o tym, co w ogóle jak Ameryka działa czasem, jeżeli chodzi o biznes tego typu, to ja czułem, że tam coś jest nie tak, nie? Że jakby nawet właśnie na tym poziomie samego kontentu, czytając jakiś tekst, mam wrażenie, dude, chyba coś tu jest nie tak. Jakby mam wrażenie, że ten tekst jest totalnie, wiesz, sprzedany, bo ktoś komuś dał kasę, żeby w ogóle opisali jakąś dziwną firmę, która nie wiadomo co robi, nie? I patrząc, oglądając Silicon Valley, mam takie poczucie satysfakcji, że kurde, chyba miałem rację, wiesz, że ten świat rzeczywiście trochę tak wygląda i to rzeczywiście jest bańka i to rzeczywiście jest pchanie inwestorów, wiesz, tylko wiesz, na zachęcanie ich na maksa, żeby tylko zapłacili hajsik, a my później nie będziemy nic robić, nie? Jakby totalne, jakby brak zaskoczenia, podbicie po prostu tego, co ja czuję na temat w ogóle tego całego rynku. Nie wiem, czy tak jest w Polsce. Pewnie nie, bo w Polsce raczej ludzie jakby bardziej skupiają się na cyferkach. Mam wrażenie, że jednak te stopy zwrotu są tutaj ważniejsze i biznesplan napisany w Polsce będzie dużo lepszy jakościowo niż taki napisany w Stanach, nie? Że jakby tam to się pisze prawie, że na kolanie, tam wiesz, masz szablony, wpisujesz tylko dwie cyferki i nara, nie? I inwestorzy sypią w ciebie pieniędzmi. Może no to, nie aż tak. No, wiesz, oczywiście też przesadzam.
Widziałem parę takich biznesplanów polskich i powiem ci, że widziałem też parę biznesplanów amerykańskich, no nie?
No.
I, no. I nad jednymi i nad drugimi w 90% wypadków bardzo mocno się płacze.
Okej, okay. No to rozumiem, no.
Nie pomnę teraz nazwy, zresztą nawet jakbym pamiętał, to bym zupełnie to bym nie powiedział, natomiast widziałem ostatnio jakiś deck inwestorski od jakiejś firmy i ona robiła coś ze zdrowiem. Ale coś takiego ze zdrowiem, stary, co wszyscy robią już, w sensie Jakby nic innowacyjnego.
Będziemy leczyć ludzi.
Prawie. I był wykres stopy wzrostu pieniędzy i klientów. I za 4 no. lata mieli mieć 4 miliardy klientów, czy coś takiego, nie?
Co?
I jestem prawie pewien, że jakby nie cytujcie mnie, ale jestem prawie pewien, że to się nie wydarzy.
No, nie wiem, stary. Wiesz, że w Afryce potrzebują pomocy?
Chyba, że czekam na firmę, która będzie miała na przykład, że ona będzie dawać tlen. No nie? W sensie, że powietrze. O. Że możesz na przykład wyjść i mieć powietrze, nie? I teraz na przykład z domu i masz powietrze. I czekam, czy tam napisze 8 miliardów ludzi za 10 lat będzie. To będzie chyba jedyny biznes ten, który faktycznie będzie miał sens.
No, tak myślę. Nie wiem, czy wiesz, ale
tylko zarobić
w Chinach, jest tak, że rzeczywiście to powietrze sprzedają w puszkach. Powietrze z Australii można kupić. Cool. Bo mają bardzo słabą sytuację teraz, jeżeli chodzi o jakość powietrza. A u nas też zresztą się pogarsza. Więc póki mamy, to oddychajmy.
Wait,
a tak
what?
A propos to... No tak, no.
No,
póki
no tak.
mamy powietrze, to oddychajmy, a oprócz tego tlen też się skończył. Nie wiem, czy wiesz, 9 chyba znika. I to jest ciekawe. To przeczytałem na Spidersweb, to mnie zainteresowało i to nie był shit tekst tak zwany. Tylko rzeczywiście odwołujący się do,
właśnie skończył
do sentymentu.
Tlen. Tak, a,
to
Jezus.
Jakby wiesz. No ale bardzo, bardzo, bardzo jakby dowiedziałem się czegoś nowego. Nie przeczytałem tego nigdzie indziej, więc spoko. O ile to prawda. To też wcale nie jest takie oczywiste.
Ciekawostka, jak mówiłem to już pewno, że jak pracowałem w O2, to tlen był oficjalnym komunikatorem firmowym.
O, how sweet.
No a to ja było w 2011 roku chyba, czy 2012 i wtedy nadal wiesz. A najgorsze było to, że miałem Maca. Że...
Nie było apki na Maca?
No właśnie nie, znaczy była, ale nie działała. Korzystałem z tlena przez przez terminal.
Oho, no nieźle. No tak, bo to było XMP, co? Jakoś tak.
To był po prostu Jabber.
Otwarty protokół, właśnie Jabber zwykły. Więc rzeczywiście żadnych cudów. No, słodkie, ja w ogóle nie wiem, czy wiesz, ale z tlena korzystałem. Bardzo jako u mojego głównego komunikatora lata temu, bo nie lubiłem gadu-gadu, było przeładowane na maksa.
Tylko WTW jako
coś tam, nie no, już bez przesady, aż tak głęboko nie wchodziłem, chociaż przez chwilę WTW miałem. Natomiast rzeczywiście tlen był dla mnie zamiennikiem bardzo sprytnym, no bo dzięki niemu można było i korzystać z gadu-gadu i jednocześnie z tlena, więc to było super. Więc wiesz, miałeś dwa w jednym, nie? Taki super cool rzecz. A przy okazji nie było tak dużo reklam, że właściwie to nie pamiętam żadnych. No i Infobot, o którym już rozmawialiśmy. Także pamiętam. Rzeczywiście tlen odegrał bardzo istotną rolę w moim życiu, taką jaką dzisiaj na przykład odgrywa Telegram.
Tak no, ja miałem to samo. Miałem, Wojtku, po prostu to samo.
Tlen for life.
Dobrze, ale teraz wejdźmy w gościa. Tego głównego gościa.
Główny gość. Głównym gościem dzisiaj jest Samsung Galaxy S7 i Gear S2.
Ponieważ... A ty masz S7 no. Edge'a, czy nie?
Nie, mam zwykłego flata. I mam jeszcze takie myśli nieposkładane do końca na ten temat.
O, to jak piosenka ładna.
No bardzo, tak chciałem nawiązać, a wcale nie tak naprawdę. W każdym razie mam takie pierwsze wrażenia. Aha. Tylko. Ze względu na to, że rzeczywiście korzystam z niego tak, wiesz, aktywnie. Bo ja to korzystanie z telefonu aktywnie oznacza, wyszedłem z nim z domu. A że przez ostatni weekend, kiedy rzeczywiście przerzuciłem się na stałe na Samsunga, no to tak średnio wychodziłem z domu, więc wiesz, no jak w domu korzystasz z telefonu, to ani nie sprawdzisz baterii, ani nic. No dopiero dzisiaj tak naprawdę, wiesz, pojechałem do pracy na chwilę i mogłem zobaczyć, jak on sobie radzi na zewnątrz. Bo w piątek oddałem iPhone'a do Cortlandu, mam nadzieję, że wróci zdrowy. W każdym razie mam... Pierwsze wrażenia są następujące. Android to nadal Android. Jakby jest ultra szybki. ultra szybki, ma mega fajny aparat i tutaj naprawdę mega, mega szacun. To jak on łapie ostrość, to nadal robi wrażenie i aktywnie z tego korzystam i to jest super. Natomiast mówiąc Android, to nadal Android, mam na myśli tak naprawdę aplikacje, bo system systemem, jakby system jest szybki, tutaj nie ma żadnego problemu, jakby można się do niego przyzwyczaić, chociaż największą wadą Androida dla mnie jest to, że guidelines do robienia apek zmuszają, znaczy nie zmuszają oczywiście, ale zakładają, że hej, zróbcie nawigację apki na górze. To jakby przy ekranie 5-calowym to trochę jest słaby pomysł, bo musisz wyciągać palucha do góry, na przykład głupi przykład Twitter albo Facebook, i ja jakby najczęściej korzystam z aplikacji tak, że scrolluję sobie w dół, jadę, oglądam sobie, co tam ludzie wrzucali, a później chcę, mówię, a dobra, wracam na górę. No i teraz, żeby wrócić na górę na Androidzie, to musisz wyciągnąć palucha do góry i tapnąć w ikonkę prezentującą otóż ten konkretny timeline, który chcesz sobie pojechać do góry. Oprócz tego przeskakiwanie z powiadomień na główny timeline i z powrotem, co robi się dość często, niestety też wymaga od ciebie tego ruchu. To nie jest wygodne i to tak naprawdę podejrzewam, że ludzie, którzy korzystają z Androida, może nie mają tak na co dzień, może wiesz, nie przyzwyczaili się do tego. Znaczy, że to nie jest tak, że dla nich to jest dziwne. Ale jak przeskakujesz z iPhone'a, z którego korzystasz na co dzień, na Androida, nagle to jest pierwsza rzecz, którą zauważasz, bo rzeczywiście jest taki problem, że kurczę, no nie wiadomo, co z tym palcem zrobić. No kurde, to dobra, teraz do góry, nie? To nie jest, po prostu to nie jest wygodne. Na iPhone'ie wszystkie ikonki zwykle są na dole. Jak chcemy przejechać timeline'em do góry, naciskamy ikonkę na dole, która jest zaraz pod palcem i to jest super wygodne. Drobna rzecz, ale zauważalna jakby systemowo, nie? Bo to rzeczywiście powtarza się w wielu aplikacjach. Druga rzecz, którą zauważyłem, i ta akurat dotyczy już tego konkretnego telefonu, to i teraz od razu mówię, skupiam się na takich drobnych wadach, żeby nie było, żeby wszystko było jasne. To jest świetny telefon, jakby to nie o to chodzi, że teraz szukamy dziury w całym. Nie, po prostu to są rzeczy, które zauważasz właśnie przy przeskakiwaniu między systemami albo z konkretnego telefonu na konkretny telefon. Dzięki temu, że przeskoczyłem teraz na Galaxy S7, wiem, po co w iPhonie jest taka duża odległość między jakby bokami telefonu a końcem ekranu. Otóż w Samsungu zdarza mi się niestety za często, i to nie jest kwestia, że jakoś mam dziwne ręce czy coś, no wiesz, jakby come on. Zdarza mi się zdecydowanie za często sytuacja następująca. Przykład. Oglądam sobie jakieś wideo na telefonie. Spoko. Chcę ten telefon odłożyć na stół. No to żeby go odłożyć, no to masz taki, wiesz, taki chwyt, żeby no nie upadł na ten stół, no bo wiadomo, że głupio trochę rzucać telefonem jeszcze nie swoim, hello. Więc łapiesz takim chwytem i kładziesz go na stole. I co się okazuje? Że kciukiem wewnętrzną stroną kciuka, nagle nacisnąłeś na środek tego paska przewijania i zamiast oglądać od początku, przeskoczyłeś do środka filmu. Dzięki, nie? I rzeczywiście to nie jest tak, że mi się to zdarzyło raz. To się zdarza nagminnie, że zupełnie niechcący dotykam boków ekranu i coś robię. Przykład następny. Jeżeli kończę pracę, czy to jak to da nazwać, no, kończę korzystanie z telefonu na tą chwilę, i włączam mu blokadę ekranu, to bardzo często się zdarza, i że ja kończę na Twitterze, bo to ważne, bardzo często się zdarza, że jakoś wnętrzem dłoni z lewej strony naciskam tak. Po pierwsze, utwórz nowy tweet, po drugie, zdąży jeszcze nacisnąć na tą kamerkę. I jak później odblokowuję telefon, to nagle się okazuje, że jestem na widoku kamery w aplikacji Twitter, więc muszę zamknąć tą kamerę, zamknąć tworzenie nowego tweeta i dopiero jestem tu, gdzie przykładowo chciałem skończyć. To jest bardzo dziwne, ale zdarzyło mi się to już 3 razy, więc to nie może być przypadek. Także to nie jest tak, że edgeless telefony są super, bo nie. Znaczy, mogą być super i mogą wyglądać ekstra, tylko że tam rzeczywiście trzeba dużo więcej zrobić technicznie, ograniczyć jakoś czułość na tych rantach, tak żeby rzeczywiście nic się nie działo. I zastanawiałem się też, czy to znaczy, że jakbym miał Edge'a, to by było gorzej, czy by było lepiej? Bo mam wrażenie, że w Edge'u akurat trochę ten software został podkręcony, no bo wiesz, jak masz zagięty ekran, to tam rzeczywiście dużo więcej trzeba zrobić. I nawet z tego, co pamiętam, na tych wszystkich konferencjach zwykle mówili, że tak, mamy tutaj software do tego, żeby tutaj przykładowe dotknięcia, wiesz, nie były wyczuwalne. Czy tak jest? Nie wiem. No bo z Edge'a nie korzystałem na co dzień, więc pytanie, czy będzie gorzej, czy lepiej niż na flacie, ale na flacie ewidentnie jest z tym problem i jeszcze się nie nauczyłem go tak trzymać, żeby wiesz, żeby ten problem wyeliminować, ale wiem, źle trzymam, jakby to już jest ustalone, tak, więc będę z tym walczył. Natomiast i to są takie dwie rzeczy, które mi przeszkadzają tak na maksa, nie? W sensie, że rzeczywiście to jest niewygodne, to jest niewygodne. No za głęboko jestem w tym Apple'u. Za dużo mam komputerów Apple'a,
za dużo jak mam to brzmi? Rzeczy. A jak to brzmi?
Nie, no przepraszam, że to tak brzmi, ale...
jestem za bogaty, kurwa.
Nie o to chodzi.
Jest taki problem, że ja już po prostu... Zastrałem się pieniędzmi i nie mogę mieć Samsunga.
Jest okrutny jesteś. To nieprawda. Ale chodzi o to, że
po prostu nie mam, nie mam tylu Maców Pro z Androidami, żeby to miało sens, żebym miał Androida. Jakby trudno. Wydałem 100 tysięcy złotych na komputery, niestety. Już... Once you wyda 100 tysięcy na jabłko, już jakby ciężko potem nie mieć.
Nie, ale prawda jest taka, że rzeczywiście brakuje mi niewielu aplikacji. Niewielu. To nie jest tak, że to jest, wiesz, jakoś super dużo rzeczy, których mi brakuje, albo nie ma wersji na Androida, albo coś. Nie, nie, nie. Ale brakuje mi takich rzeczy jak notatki. Okazuje się, że ja korzystam z tych notatek systemowych w Apple'u bardzo, bardzo często. I to jest moje główne miejsce do pisania rzeczy, jakby spisywania rzeczy, które mam w głowie i muszę później wysłać na przykład gdzieś indziej, nie? Kiedyś robiłem to w TextEdicie. Teraz się przerzuciłem na notatki, bo jednak wygoda tego, że mam je na wszystkich urządzeniach, wygrała. I iMessage niespecjalnie, to ani nie pomaga, ani nie przeszkadza. Z większością ludzi, wiesz, gadam na Telegramie, więc tu nie ma żadnego problemu. Większość tych wszystkich aplikacji jest na Androida i działają spoko. I muszę powiedzieć, że na przykład Telegram działa nawet jeszcze szybciej na Androidzie niż na iOSie. I chętnie bym ci pokazał, jak fajnie swajpowanie na boki, wiesz, z lewej krawędzi do prawej. A, no to naprawdę działa super szybko, możesz sobie sam zobaczyć. Tak dla porównania, wiesz, może to jest też kwestia użycia troszeczkę innych animacji. Bo mam wrażenie, że na Androidzie animacja wygląda tak, że do połowy on się odsuwa, jakby ekran, wiesz, tak jakbyś miał kartę, nie, którą przesuwasz, a później ona znika. A na Apple'u jest tak, że przesuwasz ją jakby od lewej krawędzi do prawej krawędzi prawie że całą. Wiesz, i tak odsłania ci listę rozmów, a tutaj masz tak, że rzeczywiście on chyba znika w połowie, więc rzeczywiście jest to tak. Masz wrażenie, że działa szybciej. I fajne jest to, że mogę skakać między systemami. Tu nie ma problemu, bo rzeczywiście większość apek, przynajmniej tych komunikacyjnych, które są dla mnie najistotniejsze, jest w obu systemach i tu nie ma żadnego problemu. I jeżeli ktokolwiek będzie chciał skakać sobie, wiesz, z Androida na iOS-a i odwrotnie z iOS-a na Androida, to może to robić na luzaku. Jeżeli nie korzysta z jakichś super specyficznych aplikacji, no to nie ma problemu. I to na razie tyle. Nie chcę też się zagłębiać za bardzo w ten temat, bo chciałbym jeszcze sobie pokorzystać i faktycznie poczuć, jak to jest. Mam też Gira S2, ale póki co, szczerze mówiąc, nie mam czasu za bardzo poznać tego zegarka. Wiesz, poznać ten sprzęt, nauczyć się z niego korzystać na tyle, żeby czuć, że okej, wiem, po co to jest. Wiem, że to śmiesznie brzmi, bo przecież czytało się miliony tekstów o tym, że Gear S2 to coś tam, coś tam, coś tam. Tak, tylko że aplikacji jest dość dużo. Większość z nich tak naprawdę, no to come on, przecież ja nie biegam, więc po co mi to wszystko? Po co mi to pokazywanie, że mam taki heart rate, a nie inny? No więc tak, na razie to jest taki zegarek fajny i on mi przyjmuje powiadomienia. Czyli, uwaga, dokładnie to, czego oczekuję od zegarka inteligentnego, w kontrze do tego, co ty potrzebujesz i dlaczego ty korzystasz właśnie z Apple Watcha. Ale niezmiennie zegareczek jest piękny i...
A nie uważasz, że się za bardzo świeci? A masz Sporta czy Klasika?
Nie, mam tego Klasika, więc on jest... mi się nie przeszkadza to, że on się świeci, bo jest czarny. Ustawiłem sobie jeszcze taką mało świecącą tarczę, bo mam tylko taki na zielono mi świecą, wiesz, duże cyferki, która jest godzina i on wtedy wygląda bardzo, bardzo smacznie. Jest naprawdę okej. Okay. I gdyby Apple zrobiło okrągły zegarek, czyli jak tak prawdziwi, normalni ludzie, to, to ja bym wtedy bardzo, bardzo chętnie. I wiesz co? Czekam na integrację z iOS-em. I zobaczymy, co będzie robić. Jeżeli będzie robić to, co robi teraz dla mnie, czyli przyjmuje powiadomienia i przypomina o rzeczach, czyli z kalendarza mi pokazuje, że hej, za 15 minut masz spotkanie, to ja serdecznie dziękuję i o to mi chodziło, ja chętnie kupię. I naprawdę wiem, że to może śmieszne dla ludzi, ale takie wykorzystanie zegarka absolutnie mi wystarcza. Tyle o tych sprzętach i na pewno będę o tym jeszcze mówił, bo jeszcze mnie czeka chwila z nimi. Gear VR na przykład sprawdzałem i to też ciekawostki robi wrażenie. Rzeczywiście sprawia, że mimo tego, że jakościowo to jeszcze nie jest super ekstra rzecz, w takim sensie, że jednak widać te piksele i to jest, to nie jest tak, że wiesz, nie przeszkadza i o, coś tam, w Minecrafta ludzie grają i co im to nie przeszkadza. No nie, ale... ale to wrażenie bycia gdzie indziej jest, mimo tego, że rzeczywiście ten ekran jest rozpikselowany. To jest wow. I wszyscy, którzy zakładają na głowę Gear VR, mówią wow. I bardzo, bardzo to mega fajne wrażenie robi. Więc w sumie to będzie gadżet zawsze. I ja nie mówię, że to wejdzie do mainstreamu, bo to jakby zostawmy to kuli szklanej, która powie, co dalej z tą technologią, ale ja uważam, że to będzie świetny gadżet i super, że coraz więcej ludzi może z niego korzystać, bo to jest coś wow, to robi wrażenie, to jest coś takiego przyjemnego i myślę, że wykorzystanie tego do pokazania różnych rzeczy będzie myślę, że nas przerośnie, w takim sensie, że będziemy zaskoczeni, jak to można jeszcze wykorzystać fajnie i będziemy z tego korzystać raz na jakiś czas, nie codziennie. Nie tak jak wiesz, jak gramy na konsoli z padem versus z tym VR-em, nie wiem, PlayStation VR czy jakkolwiek, no to będzie raz na jakiś czas tylko, ale to się zdarzy i nie ma się co tego bać. I jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć szybko, bo nie dzisiaj, jakiś czas, nie wiem, dwa dni temu, wyszła aplikacja na iOS-a, którą serdecznie ci polecam. Nazywa się Hear. Słyszeć. Instalowałeś sobie?
Już to robię.
Naprawdę polecam. Dzisiaj testowaliśmy ją w pracy. Niestety ja nie mogłem na swoim, bo nie mam swojego iPhone'a, ale Kuba Jankowski sobie zainstalował i siedział pół godziny w słuchawkach i wydawał z siebie dziwne dźwięki. Dlaczego? Otóż aplikacja jakby działa bardzo, ma bardzo prostą filozofię. Słucha przez mikrofon w słuchawkach tego, co się dzieje naokoło i do twoich słuchawek, czyli do tego, co słyszysz, modyfikuje dźwięk tak, i tam ma kilka różnych filtrów, w taki sposób, że słyszysz trochę inaczej. I z jednej strony to może być na przykład obniżenie głośności, częstotliwości takich typowych dla szumu i dla przeszkadzajek i wyciągnięcie na górę tych dźwięków, które są wydawane przez nasze głosy, tak? Czyli masz taki super hearing.
O Boże, właśnie widzę i tutaj widzę też komentarze w tym. Hey, it's mushrooms without mushrooms.
Dokładnie tak jest.
The most trippy app on the iPhone.
I naprawdę, zainstalujcie to sobie, włóżcie słuchawki do uszu, włączcie sobie na przykład tryb Office, który ma teoretycznie sprawić, że będziecie bardziej skupieni, a tak naprawdę wszystkie dźwięki z otoczenia zamienia na takie dźwięki, jakbyś siedział w jaskini. Bo masz takie echo, które gdzieś głęboko, wiesz, zaczyna, wszystko jest powtarzane kilkukrotnie i jest taki, tak jakbyś siedział w jaskini. Jak ktoś pstryknie ci przy tym mikrofonie, to nagle jakby kropla wody spadała, wiesz, gdzieś głęboko. To jest absolutnie niesamowite i tego warto spróbować, bo rzeczywiście robi niesamowite wrażenie. I ludzie mówią, że wpadają w jakiś dziwny stan. Nie wiem, bo nie korzystaliśmy jeszcze za długo, tak? Jakby może jeżeli będziesz korzystał z tego przez godzinę, to nagle, wiesz, zaczniesz się trochę inaczej czuć. No ja rzeczywiście, sobie, wiesz, sobie zupełnie inaczej odbierasz to, co się dzieje na zewnątrz.
Bardzo chętnie sprawdzę.
Naprawdę, no, po prostu sprawdźcie to. Here, też damy linka. Jest za darmo, więc no, nie macie żadnych ograniczeń. Ściągnijcie sobie, posłuchajcie i odlatujcie, bo rzeczywiście to jest trochę trippy. To jest trochę takie poczucie, że gdzieś ktoś... tak jak narkotyki legalne, tylko i tylko nie musicie szukać dealera, nie?
I ryzykować. Także,
i ryzykować. Więc ja zachęcam, to jest naprawdę, naprawdę ciekawa podróż.
Dobrze. I ja dodałem linka, więc będzie w opisie odcinka i myślę, że to jest ten moment, w którym możemy akurat to ten jest... odcinek 111 zakończyć.
Tak jest. Uno. Na here. Więc dziękujemy serdecznie. To był 111 odcinek Jest Łos podcastu. Lećmy razem.
Lećmy razem. Do tak
lećmy
zwanego
do następnego tygodnia.
Usłyszenia.
Do usłyszenia za tydzień. Mamy nadzieję, że będziecie jeszcze wtedy na ziemi trochę. Przynajmniej, żeby pobrać nasz nowy odcinek. Pa!
Jezus. Pa!
Jest Łos podcast. O technologii z wąsem.